popołudnie wnet trwa, godzina 16:07, a w naszym studio już pierwszy gość, pan profesor Piotr Witakowski, były profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
Ale dzisiaj przede wszystkim jako inicjator, jako organizator, jako spiritus movens konferencji naukowej, bardzo ważnej konferencji, która do tej pory nie miała możliwości ani zaistnieć. Konferencja naukowa Osądzić rzeź woli. To pan się zainicjował w zorganizowaniu.
Oczywiście akurat ja pierwszy po prostu poruszyłem tę kwestię, że rzeź woli jako największa zbrodnia do tej pory nie tylko nigdy nie została ukarana, mówię, największa zbrodnia Wehrmachtu, to nie była zbrodnia popełniona przez jakichś przestępców, w szczególności, nie wiem, w odkryciu przez jakieś tajemne oddziały. To była zbrodnia popełniona przez oddziały Wehrmachtu w biały dzień na ulicach i podwórkach europejskiej stolicy Warszawy. A skala tej zbrodni jest zupełnie niezwykła. Kilkakrotnie przekracza to, co jest powszechnie znane i określamy jako zbrodnię katyńską. Mówi się, że w zbrodni, którą właśnie określa się jako rzeź woli, zginęło, niedokładnie wiemy ile, ale około 50 tysięcy ludzi. W ciągu kilku dni wszyscy, którzy niezależnie od płci i wieku wpadli w ręce akurat oddziałów niemieckich, zostali po prostu rozstrzelani na miejscu. A niektórzy w sposób bardzo okrutny byli uśmiercani. Mówię tutaj w szczególności o lekarzach, pielęgniarkach i pacjentach szpitali lwowskich. Mówię tutaj również o osobach, które nie były już w stanie same się poruszać, a które po prostu zostały wywloczone z domów i w dużej mierze po prostu spalone żywcem. Takich zbrodni na każdym właściwie podwórku i ulicy w Woli było mnóstwo, a ślady tej zbrodni, Niemcy pewnie byli świadomi, że będą później dociekać, jak ta zbrodnia wyglądała i kto ją popełnił. Ślady tej zbrodni prawie natychmiast zaczęły być usuwane. To jest coś zupełnie niezwykłego. Armia niemiecka zmobilizowała, właściwie pojmała po prostu spośród mieszkańców Woli grupę ludzi, których przymuszała do znoszenia tych zwłok i spalania po prostu w stosach, tak żeby nie został ślad po tych zamordowanych.
Zanim przejdziemy do omawiania i inicjatywy samej i celu przede wszystkim rzezi woli, to dlaczego, panie profesorze, to jest tak bliskie pana sercu, akurat to wydarzenie?
Wiąże się to z moimi wcześniejszymi publikacjami. Myślę, że może w szczególności z tym tekstem, który jest dostępny jeszcze w internecie, Wojna o świadomość i honor. A te teksty również i Prawdy Polaków, te teksty były poświęcone niebywałej chyba przez lata całe tego, żeśmy nie obserwowali, nagonki na Polskę i Polaków, której głównym motywem było oskarżanie i moich współrodaków i mojej ojczyzny o to, że była współuczestnikiem Holokaustu, czyli po prostu, że my jako Polacy jesteśmy odpowiedzialni za zamordowanie wszystkich osób narodowości żydowskiej, jakie zostały zamordowane tutaj w czasie II wojny światowej. Otóż ta kampania właściwie nienawiści do Polski przybrała takie rozmiary, że ja osobiście uważałem, że nikt uczciwy nie może dłużej tego znosić w spokoju i w milczeniu. Przypomnę tutaj tylko chociażby słowa sekretarza stanu Marka Pompeo, który w pewnym momencie stwierdził po prostu, że obozy zagłady na terenie Polski to były polskie. Przypomnę tutaj słowa ministra spraw zagranicznych Katza Izraela, który stwierdził, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki. To wszystko nie doczekało się odpowiedniej reakcji ze strony władz polskich. I to musi w związku z tym być elementem reakcji ze strony obywateli. Ja poczuwam się do obowiązku obywatela Polski.
I tutaj to poczucie obywatela Polski na pewno widać, ale także władze nie przechodzą obojętnie obok pana inicjatywy, bo widzę na rozpisce między innymi panią wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską, burmistrz Woli, pan Krzysztof Strzałkowski, czy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor Jarosław Szarek. To są osoby ze strony rządu, które na pewno będą.
Nikt z tych osób nie zwrócił się do mnie czy do komitetu organizacyjnego z prośbą, żeby go włączyć do takich działań, albo żeby w jakiś sposób konferencja miała taki czy inny odwrót. To wszystko jest wynik działania komitetu organizacyjnego. Do wszystkich tych osób to myśmy się zwracali. Praca komitetu organizacyjnego trwa już właściwie od wiosny, od marca tego roku, a więc przez te kilka miesięcy udało się nie tylko zgromadzić osoby, które zaangażowały się w organizację, czyli komitet organizacyjny, jest nas w tej chwili 9 osób. Trzeba tutaj powiedzieć, że jedną z tych osób jest redaktor Radia Wnet, pan redaktor Krzysztof Jabłonka.
Tak, właśnie. Widzę, że dyskusja generalna będzie prowadzona przez pana Krzysztofa Jabłonkę. A jeżeli jeszcze byśmy wrócili do konferencji, bo już program jest szczegółowo opisany, to liczą państwo, czy panowie, na jaki efekt tej konferencji, na jaki wydźwięk, na jaki
odcinek? Liczymy, że uda się zrealizować te dwa zasadnicze cele, jakie od początku stawialiśmy. Pierwszy z tych celów to jest przywrócić świadomość rzeź woli do świadomości publicznej w Polsce i powiedziałbym w sferze międzynarodowej. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o tą zbrodnię, już o niej wspomniałem, katyńską, ona jest powszechnie znana na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o rzeź woli, mimo że to jest zbrodnia dokonana nie potajemnie, tylko w biały dzień, jeszcze raz podkreślam, na rozkaz armii niemieckiej przez oddziały armii niemieckiej. A więc to nie jest zbrodnia popełniona przez jakichś przestępców prywatnie, tylko w dużej skali. To jest zbrodnia, którą instytucje państwa niemieckiego popełniły na rozkaz dowództwa tej instytucji.
Tutaj pojawia się wątek, ten, który jest także oczywiście w państwa konferencji, dochodzenie roszczeń od RFN za zbrodnie II wojny światowej połączone z Najwyższym Trybunałem Narodowym.
To jest odrębna sprawa. Wrócić muszę jeszcze do tego, co na początku pani poruszyła. Otóż wszystko to, co związane jest z defamacją Polski i Polaków, wymagało w moim przekonaniu przede wszystkim ukazania, czym różniła się okupacja niemiecka na terenie Polski od okupacji znanej w krajach zachodniej Europy, które też znalazły się pod okupacją. A więc okupacja niemiecka w Polsce nie miała nic wspólnego z tym, co znają Francuzi, Belgowie czy Duńczycy. Tutaj akurat za każdy przejaw pomocy dla Żyda groziła natychmiastowa śmierć. Jeżeli chodzi o historię, na pewno wielu słuchaczy pamięta Annę Frank. To była dziewczynka żydowskiego pochodzenia, która z rodziną ukrywała się w Amsterdamie, zadenuncjowana przez Holendra, tak zwanego holenderskiego szmalcownika, jak to się mówi. Została uwięziona w obozie, zmarła na tyfus, ale istotne jest to, że jej pamiętniki, które się przechowały, osoba, która ją ukrywała, po zakończeniu wojny opublikowała i stały się bestsellerem literatury światowej. A więc przecieramy oczy ze zdumienia. Jak to? Ta osoba, która ukrywała tą, nie została natychmiast rozstrzelana? Przecież w Polsce nie tylko ona by była rozstrzelana, ale cała jej rodzina. Wspomnijmy chociażby tutaj rodzinę Ulmów. Tym się różniła okupacja w Polsce od okupacji na zachodzie, w zachodnich krajach Europy. I to jest główny, powiedziałbym, fundament tej dyfamacji, tego zniesławiania Polski, bo na zachodzie nikt nie ma pojęcia, co to oznaczała okupacja niemiecka w Polsce. Oczekują, że byśmy się zachowywali podobnie jak na przykład Belgowie czy Francuzi. A więc, że moglibyśmy po prostu dostać nagany albo po prostu karę pieniężną za ukrywanie Żydów. Nie, w Polsce po prostu natychmiast rozstrzeliwano za taką pomoc Żydom. To wszystko stało się przyczyną, dla której zdecydowaliśmy się zorganizować konferencję Osądzić Rzeź Woli, po to, żeby ukazać, jaki był stosunek Niemców i państwa niemieckiego do Polski i Polaków. Bo to jest akurat przykład bardzo, powiedziałbym, już szczególny.
A czy państwo zgłasza...
Tej nienawiści, jaką Niemcy instytucjonalne pałały do Polski.
A czy państwo starali się o jakiś udział ze strony niemieckiej w tej konferencji?
Muszę powiedzieć, że akurat jeden z członków naszego komitetu organizacyjnego, pan Stefan Hambura, jest członkiem również tej fundacji Pojednanie Polsko-Niemieckie, ale do tej pory nie udało nam się żadnego konkretnego wsparcia ze strony tej fundacji uzyskać.
A pan Hambura?
Tak, pan mecenas Stefan Hambura.
A pan Hambura będzie brał udział w konferencji?
Jest członkiem komitetu organizacyjnego, więc na pewno będzie brał udział.
Czyli Niemcy nie byli zainteresowani.
Nigdy ze strony niemieckiej nie uzyskaliśmy jakichkolwiek informacji, że ktokolwiek po tamtej stronie jest zainteresowany.
Ale słyszał pan chyba wypowiedź prezydenta Niemiec podczas obchodów.
Oczywiście, to były bardzo szlachetne słowa i jestem pełen uznania dla osoby pana prezydenta Niemiec i dla tego, co powiedział. Zarówno w Wieluniu, jak i tutaj w Warszawie.
No i teraz dochodzimy do roszczeń, bo pan poseł Arkadiusz Mularczyk, który jest szefem zespołu, który właśnie ma odpowiadać za reparacje od Niemiec, tutaj państwo też o tych roszczeniach za II wojnę światową mówią.
Chcemy po prostu ukazać wszystkie warstwy tego, co wiąże się z rzezią Woli i z, trzeba tak to określić, z zagładą Warszawy. Rzeź Woli to był tylko jeden element, może najbardziej okrutny, jeżeli chodzi o stosunek Niemców do Warszawy, ale najważniejszą rzeczą jest to, że zagłada Warszawy została zaplanowana i może nie wszyscy wiedzą, Warszawa nie została zburzona w wyniku powstania warszawskiego. To tylko częściowo zbombardowano i w trakcie walk po prostu szereg budynków uległ zniszczeniu. Warszawa została zniszczona po zakończeniu walk, bez żadnego związku z działaniami militarnymi. Specjalne oddziały niemieckie, armia niemiecka, która ostatnim wysiłkiem powstrzymywała armię alianckie, rosyjskiej na zachodzie po prostu aliant. Tu znalazła jeszcze dostatecznie dużo, powiedziałbym, zapału, żeby środki wybuchowe, materiały i oddziały saperskie, żeby tu skierować, żeby dom po domu niszczyć, wyburzać i wypalać. Całą Warszawę w ten sposób, która była jeszcze w rękach niemieckich, w ten sposób zniszczono. Przy czym trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Wcześniej, nim to zostało to zniszczenie dokonane, została po prostu Warszawa ograbiona. Wypędzono tych mieszkańców, którzy jeszcze pozostali przy życiu i ich dobytek, prywatne mienie, jak również mienie instytucji państwowych przez specjalne oddziały rabunkowe zostało skradzione. To nie jest żadna zbrodnia wojenna. To jest zbrodnia kryminalna, ale na skalę niewyobrażalną. Nigdy w świecie czegoś takiego nie było.
I widzi pan, możliwość uzyskania jakichkolwiek reparacji, czy też roszczeń ze strony Niemiec dla Polski?
Nie chciałbym tego nazywać reparacjami. Ja chcę tylko po prostu, żeby Niemcy oddali nam to, co skradli. Porcelanę z wszystkich mieszkań prywatnych, obrazy, które tam były, dzieła sztuki, wszystkie przedmioty materialne, żeby zwrócili zasoby, które były przechowywane w bankach tutaj, instytucjach finansowych w Warszawie. Niech to oddadzą. Mówię o żadnej reparacji. Pierwsza rzecz, niech złodziej odda to, co skradł.
Ale przecież pan wie, że to jest raczej bardzo ciężkie do zrealizowania. To byli też prywatni żołnierze, prywatne osoby, które przez kilkadziesiąt tych lat nawet pewnie nie wiedzą, co mają w domu i skąd to się wzięło w niektórych domach.
Ale cały ten rabunek był prowadzony pod nadzorem i na rozkaz instytucji państwa niemieckiego. To państwo niemieckie jest winne tej grabieży.
No to państwo niemieckie powinno zapłacić odpowiednie pieniądze.
Pierwsza rzecz, niech oddadzą nam wszystkie dzieła sztuki, które skradli i które są po prostu na terenie Niemiec. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby państwo niemieckie jakiś po prostu specjalny apel do swoich obywateli wystosowało, żeby oddać zrabowane. To jest po prostu coś, co właściwie jest na głowie. Państwo niemieckie po prostu w dalszym ciągu po prostu zarabia na rabunku. Przecież odbudowa państwa niemieckiego w żaden sposób pewnie nie byłaby możliwa, gdyby nie wykorzystano do tego wszystkich zrabowanych Polakom wartości.
To o tym i dużo, dużo więcej będą mogli państwo usłyszeć 28 września w sobotę, najpierw w kościele świętego Wojciecha, tam będzie msza, druga część już ta bardziej szczegółowa i wystąpienie prezesa IPN-u będą w przystanku Historia na ulicy Marszałkowskiej, tak? To się zgadza. Ale teraz bym chciała jeszcze na chwilę zmienić temat, bo pan w 2016 roku, pan profesor Piotr Witakowski, bo jest dzisiaj gościem Popołudnia Wnet, został członkiem podkomisji do spraw zbadania wypadku pod Smoleńskiem. Powołał tę komisję ówczesny minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Jak dzisiaj wyglądają prace tej komisji?
No, nazwijmy to tak, że jeżeli chodzi o pracę podkomisji, to sprawdzają się one do pracy tych członków, którzy zostali jeszcze w podkomisji. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby akurat bez osobistego zaangażowania na przykład profesora Biniendy, czy Glenna Jorgensena, czy też pana Zimskiego, żeby cokolwiek komisja po prostu sama robiła. To jest inicjatywa, za każdym razem to jest inicjatywa i ciężka praca poszczególnych osób, które...
Ale kiedy ostatnio się państwo spotkali? Kiedy państwo mieli okazję porozmawiać o przyczynach?
Ja ostatni raz jeszcze brałem udział w takim spotkaniu podkomisji we wrześniu ubiegłego roku. Od tamtej pory staram się po prostu pracować na rzecz podkomisji tylko poprzez udział w tych pracach, których moja praca może przynieść rzeczywiście jakiś skutek i może być pomocna, ale już nie spotykam się w lokalu, w którym pozostali członkowie się spotykają. Ciężko mówić o takich szczegółach. Myślę, że po prostu najlepiej jest jeszcze puścić kurtynę milczenia na pewne okoliczności. Natomiast najważniejszą w tym wszystkim rzeczą jest to, że jeśli chodzi o...
Ale kto jest przewodniczącym tej podkomisji?
Pan minister Antoni Macierewicz.
A kto jest jacy są członkowie?
Członkostwo jest utajnione. Ja nie wiem, kto jest członkiem.
A pan jest, czy pan nie jest?
Nie wiem. Ja we wrześniu, ponieważ nie mogłem się doczekać informacji o tym, czy jestem członkiem, czy nie, pożegnałem się po prostu z komisją, mówiąc, że po prostu jestem, tak jak przy organizacji konferencji smoleńskiej, jestem po prostu cały czas zaangażowany, w miarę swojej możliwości będę pracował na rzecz wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i staram się to robić.
A pan Wiesław Binienda, pan profesor Binienda jest w tej komisji, działa tam?
Jest wiceprzewodniczący, więc on na pewno jest członkiem, ale on też nie wie, kto jest członkiem.
Czyli wielka zagadka tutaj jest.
No, rzeczywiście tak jest.
Ale pan nie ma wrażenia, że sprawa katastrofy smoleńskiej po prostu może, nie wiem jakiego użyć dobrze słowa, żeby nikogo nie urazić, ale że jednak została może trochę zapomniana, może już nie jest tak istotna?
Chyba niedobre jest to określenie. Ona raczej jest niezapomniana, tylko jest tak niewygodna, że również i oficjalne czynniki starają się po prostu, żeby ona nie żyła w świadomości społecznej. Co więcej, wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem badań, te, które wymagają laboratorium, środków technicznych, one wszystkie, w gruncie rzeczy w Polsce zostały zastopowane. Była jedna spośród wielu instytucji naukowych, akademickich, była jedna i nadal jest, która od samego początku i do samego końca po prostu wiernie trwa w tych staraniach o wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Mam na to na myśli Wojskową Akademię Techniczną. Powinna ta instytucja zostać specjalnie uhonorowana, bo wtedy, kiedy żadna z innych politechnik, żadna z innych uczelni, żaden z innych instytutów nie chciał współpracować i prowadzić badań na rzecz wyjaśnienia katastrof, Wojskowa Akademia Techniczna czyniła to zawsze. A ale żeby mogła to czynić, no, musiała po prostu również wydatkować pieniądze. I poczynając jeszcze od roku 2017, przygotowywaliśmy program współpracy i program badań dla tej uczelni. Zresztą w tym programie WAT złożył całe konsorcjum złożone jeszcze z Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Został przygotowany program badawczy o nazwie LARE. Large Aircraft Research Engineering, czyli badanie, inżynieria odwrotna przy badaniu wielkich samolotów. I ten program przyniósł po prostu obfity dorobek. Dzięki temu programowi można było to, co w roku 2016, 17, 18 przedstawić, to właśnie dzięki temu współpracy z VAT-em, w dużej mierze oczywiście. Dzięki tej właśnie pracy i VAT-u, i Instytutu Lotnictwa wykonano szereg takich badań, które no, mogą przedłużyć chrubę polskiej nauce. Co więcej, stanowią po prostu no, najwyższe osiągnięcia, powiedziałbym, naukowe, co znalazło wyraz w publikacji naukowych, wyników tych prac, również w publikacji miesięczników takich międzynarodowych żurnali. Jest takie czasopismo Journal Aerospace Engineering o znaczeniu międzynarodowym. Niedawno ukazał się akurat profesora Krzysiaka z Instytutu Lotnictwa artykuł, który został wysoko oceniony przez cały gremium redakcyjne. A to jest artykuł właśnie poświęcony tym badaniom, które w Polsce właśnie dzięki Instytutowi Lotnictwa i VAT-u były wykonane.
I co się stało z tym programem?
W 2017 roku, przepraszam, w 2018 roku, w maju, czyli ponieważ umowa została na realizację tego programu, została przygotowana po prostu ta umowa, nie dokończyłem tego i została podpisana umowa na realizację tego programu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W grudniu 2017 roku, ale już w maju 2018 roku Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłał pismo, żądając wstrzymania jakiekolwiek finansowania prac, zablokował wszystkie prace, jednocześnie no, wprowadził wielkie tarapaty Wojską Akademii Techniczną, bo przecież były już pozawierane umowy kooperacyjne z wszystkimi podwykonawcami. Straszna rzecz, ja nie
to
chcę
się odbyło, tego. To się odbyło piórem ministra Błaszczaka, już nowego ministra obrony narodowej.
Pismo zostało podpisane przez dyrektor, nowo dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. Dajmy sobie spokój z nazwiskiem, pamiętam i to nieważne.
Natomiast, ale ktoś za to odpowiada, panie profesorze.
To spowodowało, może tak powiem, to spowodowało nie tylko po prostu zablokowanie prac, nie tylko no, wielkie straty również i merytoryczne, i finansowe, ale została również zablokowana współpraca między Wojskową Akademią Techniczną a Uniwersytetem Wichita. Tam jest w tym uniwersytecie taki instytut o światowej po prostu renomie, NIAR w skrócie.
Ale panie profesorze,
to wszystko zostało zablokowane.
To wszystko zostało zablokowane, a pan jest tym wszystkim rozczarowany.
To jest złe słowo, rozczarowany. Tak bym tego swojego stanu nie określił.
A jak by pan określił?
Jestem tym zszokowany, jestem oburzony i zacząłem po prostu starania, żeby wreszcie przerwać to haniebne zablokowanie, które nie ma żadnych podstaw, a po prostu przynosi na wielu płaszczyznach szkody. Nie chcę o tej szczegółach mówić, ale w każdym razie pierwsze, dzięki zresztą pani redaktor pamięta, bo rozmawialiśmy swego czasu o tym, pierwsze zapytanie z informacją o stan tego programu zostało skierowane przez redakcję Wnet, Radia Wnet. Odpowiedź, jaką pewnie pani doskonale pamięta, była pełna aplauzu i pełna uznania dla tego programu. Ale nie było w tej odpowiedzi niczego, co by informowało, w jakim stanie są obecne badania.
To jeszcze wobec raz tego, trzeba będzie wysłać podobne.
No, ja to już zrobiłem.
I co odpisano?
odpisano na to, że istnieje wątpliwość, czy czasami nie pokrywa się to z inną umową, jaką w terminie późniejszym Ministerstwo Obrony zawarło z tym Uniwersytetem Wichita. Wobec tego będzie po prostu to badane, no ale z badania nic nie wynikało.
No, będziemy się na pewno tym jeszcze interesować i o tym rozmawiać, ale nasz czas już dobiega końca. Przede wszystkim informujemy Państwa o konferencji 28 września, osądzić rzeź woli, ale na pewno jeszcze będzie to obecne na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Witakowski był gościem popołudnia w Wnet, a także organizatorem konferencji naukowej osądzić rzeź woli. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję słuchaczom.
Jest godzina 16:32, a my za kilka minut zupełnie zmienimy tematykę. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o rozwiązania dla małych, średnich przedsiębiorstw, a także o zamówienia publiczne i o wykonawców i podwykonawców. To za kilka chwil.